Czołem. Cieszę się, że znów zajrzeliście na kanał Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który mam takie poczucie, że w polskim społeczeństwie, a nawet szerzej, chyba w całej kulturze zachodniej, stanowi jakieś ogromne tabu. Chcę wam zaproponować głębokie spojrzenie na coś, z czym w maskulinum stykamy się w pracy w gabinecie każdego dnia. Chcę dziś poruszyć coś, na co słusznie często zwracacie uwagę w komentarzach, w różnego rodzaju opiniach. Mianowicie, dlaczego społeczeństwo odwraca wzrok, gdy mężczyzna cierpi? Dlaczego zamiast realnego zainteresowania i wsparcia nadal często spotyka go ostracyzm, czy rzeczywiście nie jest już aktualne stwierdzenie, że chłopaki nie płaczą? Słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę, że to nie będzie łatwa rozmowa, ale ta rozmowa, która jest moim zdaniem dzisiaj absolutnie niezbędna. Zanim rozpoczniemy, chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy czymś bardzo ważnym, przy wdzięczności. Z głębi serca dziękuję wszystkim moim patronom i patronkom na Patronite. To dzięki waszemu wsparciu, waszemu zaufaniu, zaangażowaniu ten kanał może się rozwijać i dostarczać wam kolejnych treści, a my możemy wspólnie tworzyć przestrzeń, w której męskie sprawy traktowane są poważnie. Wasza obecność daje mi siłę, by realizować kolejne, często trudne i wymagające tematy. Jeśli to, co tutaj robimy, rezonuje z wami, jeśli uważacie, że ta praca ma sens i jest społecznie potrzebna, serdecznie zapraszam was do dołączenia do grona patronów. Wspólnie możemy budować świat, w którym jest miejsce na autentyczną męskość. Link do Patronite znajdziecie poniżej w opisie. I jeszcze jedna niezwykle ważna sprawa dla tych z was, którzy czują, że samo słuchanie już nie wystarcza. Dla tych, którzy czują, że potrzebują ruszyć z miejsca, wejść głębiej i realnie popracować nad swoim życiem i swoimi emocjami. Jeśli czujecie, że praca z drugim człowiekiem to wasza droga i chcecie zdobyć nowy zawód, to właśnie prowadzimy rekrutację do Szkoły Psychoterapeutów Gestalt ITEG Warszawa. Kolejna grupa rozpocznie swoją edukację już tej jesieni. To wymagający, ale też niesamowicie rozwijający proces. Chcę wam jednak od razu zaznaczyć jedną kluczową kwestię. Pierwszym i absolutnie obowiązkowym etapem rekrutacji do szkoły jest udział w warsztacie rekrutacyjnym, który nosi nazwę Świadomość. To właśnie tam zrobicie pierwszy krok, doświadczając tego podejścia w praktyce i sprawdzicie, czy jesteście gotowi wejść na tę ścieżkę. Wszystkie szczegóły oraz link do zapisów na warsztat Świadomość zostawiam wam również w opisie pod tym filmem. Jeśli myślicie o zawodzie psychoterapeuty, nie odkładajcie tej decyzji na później. A teraz przejdźmy już do głównej treści tego odcinka. Zacznijmy może od tego, jak wygląda nasza rzeczywistość. Jeśli prześledzimy dyskusje w internecie, artykuły psychologiczne i debaty społeczne, to szybko zauważymy pewien wyraźny trend. Bardzo dużo mówimy dzisiaj o emocjach, o potrzebie empatii, o opiece psychologicznej. Ale ta rzeka empatii ma swoje bardzo wyraźne granice. Kiedy dociera do brzegu z napisem męskość, pomimo szlachetnych deklaracji, jakoś nagle wysycha. Jako psychoterapeuta pracujący od kilkunastu lat z mężczyznami widzę to z przerażającą ostrością. Kiedy mężczyzna upada, kiedy traci siły, kiedy dotyka go depresja, lęk czy po prostu zwykłe ludzkie załamanie. Reakcja otoczenia drastycznie różni się od tej, na którą może liczyć statystyczna kobieta. Zamiast współczucia nadal często pojawia się konsternacja. Zamiast wsparcia, zniecierpliwienie. Społeczeństwo, w tym często najbliżsi, wysyła ukryty, a czasem bardzo otwarty komunikat: weź się w garść, nie narzekaj, po prostu bądź silny. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do fundamentów tego, jak definiowana jest męskość w dalszym ciągu. Tradycyjny skrypt, w którym wszyscy zostaliśmy wychowani, sprowadza wartość mężczyzny do jego użyteczności. Mężczyzna jest wart tyle, ile potrafi przynieść, zbudować, obronić, zrealizować. Oczekuje się od nas, że będziemy niezawodnymi maszynami do rozwiązywania problemów. No i wygląda na to, że nadal nie mamy prawa do słabości, bo maszyna z definicji nie ma czuć, tylko ma działać. Słowo, którego tu celowo nie użyję, a które często pojawia się w korporacyjnym żargonie w kontekście realizowania celów, doskonale oddaje ten stan. Mamy dostarczać wyniki. W pracy, w relacji, w rodzinie, no właściwie to wszędzie. Musimy jednak zejść głębiej do genezy tego zjawiska. Skąd to się właściwie wziął? Bo ten skrypt użyteczności nie wziął się znikąd. Kiedy spojrzymy historycznie, rewolucja przemysłowa i wielkie wojny ukształtowały model mężczyzny jako narzędzia. Mężczyźni zostali wyciągnięci z domów, oderwani od rodzin i wysłani do fabryk lub na front. Stali się mięsem armatnim i tanią siłą roboczą. Ten utrwalany przez wieki model społeczny uderzył z ogromną siłą również w nas. Zrobił z nas posłusznych strażników sztywnego porządku, od których w zamian za obietnicę statusu i kontroli zażądano najwyższej ceny. Oddania własnego człowieczeństwa, całkowitego odcięcia się od prawa do czucia, do przeżywania, do życia w pełnym jego kolorycie. Przez pokolenia przekazywano nam z ojca na syna ten opresyjny spadek. Twoje łzy osłabiają naród, twoja słabość to zagrożenie dla plemienia. To właśnie w tym bezlitosnym mechanizmie narodziła się ta wielka międzypokoleniowa trauma, z którą dzisiaj tak wielu mężczyzn trafia na fotel w gabinecie terapeuty. Kiedy więc mężczyzna zaczyna cierpieć, system bije na alarm. Cierpiący mężczyzna to mężczyzna zepsuty. Taki, który przestaje spełniać swoją funkcję. To budzi lęk w otoczeniu. Zarówno inne kobiety, jak i inni mężczyźni często nie potrafią udźwignąć męskiego bólu, ponieważ zagraża to ich poczuciu bezpieczeństwa. I mimo, że zmiany społeczne i ekonomiczne sprawiły, że dziś kobieta nie jest już zależna od męskiej sprawczości, to nadal może czuć, że traci oparcie, którego od pokoleń uczono ją szukać u mężczyzn. Inni mężczyźni odwracają wzrok, bo cierpienie kolegi przypomina im o ich własnej, głęboko skrywanej kruchości. O tym, jak blisko krawędzi sami często balansują. W gabinecie słychać historie, które często łamią serce. Przychodzi do mnie mężczyzna, ojciec, mąż, może dyrektor albo pracownik fizyczny. Siada w fotelu i po kilku sesjach, kiedy w końcu udaje nam się przebić przez pancerz racjonalizacji, wybucha płaczem i mówi: Jacek, ja już nie mam siły, a nikogo to nie obchodzi. Kiedy próbowałem o tym powiedzieć żonie, usłyszałem, żebym przestał się mazać, bo ona ma na głowie dom i dzieci. Kiedy powiedziałem kumplowi, klepnął mnie w plecy i kazał napić się czegoś mocniejszego. I to jest właśnie ta znieczulica, o której mówię. My jako społeczeństwo nadal odmawiamy mężczyznom prawa do bycia ofiarami, do bycia słabymi. Wymagamy od nich bycia sprawczymi w każdej sekundzie życia. A jeśli nie są, no wtedy pojawia się wstyd. Wstyd to najpotężniejsza broń wymierzona w męską psychikę. Chłopcy od najmłodszych lat uczeni są, że ich łzy są powodem do drwin. Wspomniane już przeze mnie chłopaki nie płaczą, to zdanie, które zrujnowało życie milionom z nas. Uczymy się więc odcinać od własnych emocji. To zjawisko w psychologii nazywamy aleksytymią, dosłownie brakiem słów dla emocji. Mężczyzna, który nie ma kontaktu ze swoim wnętrzem, bólem, nie przestaje jednak cierpieć. Ten ból musi znaleźć jakieś ujście, no i znajduje. Znajduje je na przykład w pracoholizmie, w przemocy, w ryzykownych zachowaniach, uzależnieniach od alkoholu, pornografii czy innych. Ciało też zaczyna krzyczeć. Stąd między innymi tak wczesne zawały, wrzody, nadciśnienie i wreszcie to tragiczne, ostateczne ujście. Przypomnę, że Polska jest w czołówce Europy, jeśli chodzi o wskaźnik sam mężczyzn. Na jedną kobietę, która odbiera sobie życie, przypada u nas kilku mężczyzn, kilkunastu mężczyzn. To nie jest przypadek. To są ofiary systemu, który zabronił im prosić o pomoc. Odeszli, bo uwierzyli, że jako wadliwi nie mają prawa dłużej obciążać sobą świata. Ale w moim odczuciu to nie jest tylko kwestia historii i jednostkowej psychologii. Spójrzmy na dzisiejsze rozwiązania systemowe, a właściwie na ich dramatyczny brak, który na dzień dzisiejszy wręcz niszczą męską psychikę. System edukacji, zdominowany w przeważającej mierze przez jeden wzorzec, od najmłodszych lat promuje uległość i często karze chłopców za ich naturalną ekspresję i dynamikę. Szkoła zmusza ich do wpasowania się w ramy, w których nie ma dla nich miejsca, blokując w ten sposób ich naturalny rozwój emocjonalny. Potem wchodzimy w dorosłość i zderzamy się z systemem prawnym. Sądy rodzinne to miejsce, gdzie w dalszym ciągu ojcowie walczą o opiekę nad dziećmi i regularnie zderzają się z murem uprzedzeń. Są traktowani z góry jako opiekunowie drugiej kategorii, a często wręcz jako podejrzani intruzi we własnych rodzinach. A gdzie są państwowe programy profilaktyki zdrowia psychicznego dedykowane specyfice męskiego przeżywania? No nie ma ich. Nasze państwo idealnie oddaje to, co jest specyficzne dla naszej społeczności. Podtrzymuje komunikat: mężczyzno, musisz poradzić sobie sam. Nasz system aktywnie blokuje możliwość eksploracji męskiej wrażliwości, wysyłając jasny, mrożący sygnał. Jesteś tu tylko po to, żeby pełnić funkcję. A jak odmawiasz współpracy albo najzwyczajniej w świecie opadasz z sił, to stajesz się niewygodnym problemem. Jakie są tego konsekwencje dla naszych relacji? No, ogromne. Kobiety dzisiaj głośno mówią o tym, że pragną mężczyzn świadomych, otwartych, empatycznych. Ale z mojej praktyki wynika, że kiedy ten sam mężczyzna pokazuje swoją bezradność i lęk, wiele partnerek wycofuje się emocjonalnie. Dlaczego tak jest? Otóż kobiety również działają pod wpływem głęboko zakorzenionych, nieświadomych skryptów. Problem polega na tym, że wciąż jesteśmy w okresie transformacji. Jesteśmy w rozkroku. Chcemy nowoczesnego, wrażliwego partnera, ale w sytuacjach kryzysowych podświadomie domagamy się tradycyjnego, niezniszczalnego rycerza. I tu muszę zwrócić się bezpośrednio do kobiet, bo wiem, że wy też oglądacie ten kanał. To jest apel do was. Macie do wykonania ogromną pracę względem męskiej wrażliwości i poradzenia sobie z nią. Z jednej strony deklarujecie chęć bliskości, ale kiedy wasz partner faktycznie zdejmuje zbroję i pokazuje wam swój prawdziwy strach czy zagubienie, no bardzo często zderzacie się z czymś, co was same przeraża. Wpadacie w panikę. Zaczyna się wycofywanie, pogarda, utrata szacunku, a czasem i jawna agresja ukryta pod płaszczykiem motywowania. Wiele męskich prób otwarcia się kończy się właśnie w tym momencie i nigdy więcej się nie powtórzy. Drogie kobiety, musicie stanąć w prawdzie i zobaczyć swój własny lęk przed męską słabością. Lęk, który każe wam odrzucać partnera, gdy przestaje on pełnić rolę niezachwianej opoki. Dopóki nie zbudujecie w sobie zgody na to, by mężczyzna w waszym życiu mógł być bezradny, bez jednoczesnej utraty statusu mężczyzny w waszych oczach, dopóty ta transformacja się nie uda. To jest wasza praca do wykonania. Oczekujecie wrażliwości, więc musicie wziąć na siebie odpowiedzialność za to, żeby umieć ją udźwignąć. Dlatego pracując nad zmianą tego paradygmatu, musimy zacząć od siebie. Zmiana społecznego stosunku do męskiego cierpienia nie zacznie się od ustawy w Sejmie. Zacznie się w naszych domach, w naszych relacjach, a przede wszystkim w nas samych, w naszych sercach. Po pierwsze, my mężczyźni musimy nauczyć się być dla siebie nawzajem wsparciem. Odtwarzanie męskich więzi, głębokich, prawdziwych przyjaźni, gdzie można powiedzieć, boję się, zostałem zwolniony i nie wiem co dalej. Zdradziła mnie żona i umieram z bólu. To jest nasz priorytet. W maskulinum podczas warsztatu widzę, jak ożywcza jest obecność drugiego mężczyzny, który nie ocenia, który po prostu słucha. Kiedy stajesz w kręgu z innymi i widzisz, że ten wielki, silny człowiek obok ciebie przeżywa dokładnie to samo piekło, co ty, pęka iluzja izolacji. Zaczyna się proces zdrowienia. Po drugie, musimy przeformułować to, czym jest siła. Prawdziwa siła mężczyzny nie polega na tym, że nigdy nie upada. To jest wierutna bzdura. Bzdura, która zaprasza do nieustannego udawania. Prawdziwa, dojrzała siła, ta tytułowa czułość połączona z energią barbarzyńcy polega na tym, że potrafisz stanąć w prawdzie o sobie, że potrafisz powiedzieć, potrzebuję pomocy. Sięgnięcie po terapię, poszukiwanie grupy wsparcia, przyznanie się do słabości, to są dzisiaj akty największej męskiej odwagi. To jest stanięcie do walki o samego siebie, o swoje życie, a nie o spełnianie cudzych oczekiwań. Dla osób, które żyją z mężczyznami, dla partnerek, sióstr, matek, to również jest apel. Spróbujcie spojrzeć poza pancerz, poza złość czy wycofanie, które często są tylko maską dla głębokiego lęku. Zobaczcie w mężczyznach ludzi, którzy mają prawo do słabości. Kiedy twój mąż lub syn mówi, że jest mu ciężko, nie szukaj od razu rozwiązania, nie oceniaj. Po prostu z nim bądź. Samo uznanie faktu, że cierpienie jest prawdziwe i ma prawo istnieć, potrafi uratować życie. Żyjemy w świecie, który wymaga od nas ciągłego sukcesu. Ale prawdziwe, głębokie życie toczy się również w dolinach, w momentach kryzysu. Jeśli pozwolimy mężczyznom na integrowanie tych doświadczeń bez poczucia wstydu, to stworzymy zdrowsze społeczeństwo. Zyskają na tym wszyscy. My sami, mężczyźni, nasze partnerki, nasze dzieci. Ojcowie, którzy potrafią płakać i mówić o emocjach, wychowują synów, którzy nie będą musieli uciekać w nałogi. Wychowują córki, które będą potrafiły budować relacje oparte na autentycznym partnerstwie, a nie na wymaganiach. Zostawiam was dzisiaj z tą refleksją. Będę wdzięczny za Wasze przemyślenia w komentarzach, jak Wy to widzicie. Jak często spotykacie się z tym murem, o którym dzisiaj opowiadałem. Podzielcie się tym. Budujmy przestrzeń, w której każda emocja ma prawo głosu. Dziękuję Wam za dzisiaj. Bądźcie dla siebie dobrzy i pamiętajcie, odzyskiwanie własnego życia zaczyna się od zgody na to, co jest trudne. Do zobaczenia w następnym odcinku.